Mi jeszcze się tak skojarzyło. Tutaj pani powiedziała, że właśnie katolicy odchodzą od Boga i szukają zabezpieczenia gdzieś indziej. Mi się wydaje, że to wiąże się z tym, że człowiek potrzebuje takiego mocnego fundamentu, mocnego takiego oparcia i czasami wątpi w to, że Bóg jest wszechmogący i że On może wszystko. I wtedy zaczyna uciekać od Boga i gromadzić i szukać oparcia gdzie indziej, właśnie w jakichś rzeczach materialnych. Gromadzi, aby jak najwięcej mieć i myśli, że to będzie właśnie dla niego źródłem ogromnego bezpieczeństwa. Tak nie jest.
Tak, zwłaszcza wówczas, kiedy ten punkt odniesienia jest iluzoryczny. Człowiek często nie szuka Boga takim, jakim on jest, tylko szuka Boga według własnej miary, albo tworzy sobie obraz Boga, który okazuje się bardzo szybko nie spełnia oczekiwań tego, by był takim mocnym punktem oparcia. Ktoś tutaj wcześniej z Państwa dokonał właśnie bardzo istotnego rozróżnienia, że potrzeba wiary, a nie religijności. A więc takiego bardzo osobowego, bardzo personalnego przylgnięcia do Chrystusa, a nie tylko powielania pewnych rytuałów, pewnych zachowań, często o ogromnym zabarwieniu, bądź to emocjonalnym czy folklorystycznym, co niekiedy nawet rodzi no, zupełnie śmieszne sytuacje, jak to niekiedy się spotyka, że ktoś uważa, że bierzmowanie dokonuje się w środę popielcową, bo ksiądz popiół posypał na głowę. Więc to świadczy już o kompletnej ignorancji. I jest to właśnie rodzaj takiej bardzo ubogiej religijności, dalekiej od wiary, od żywego, osobowego kontaktu z Chrystusem.
Słuchamy Radio Maryja, proszę.
Ja właśnie do audycji. Jestem na antenie.
Szczęść Boże, Pani.
Szczęść Boże. Właśnie tak słuchając Waszych wypowiedzi, stwierdziłam, że jest to na pewno bardzo ważna audycja. Natomiast chciałam tak może trochę też częściowo uzupełnić wypowiedzi, albo też raczej z własnego doświadczenia, ale takie krótkie świadectwo.
Myślę, bardzo proszę.
Myślę, że człowiek nie jest w stanie przyjąć cierpienia, jeżeli w pełni pierw nie doświadczył miłości, może nawet człowieka, bo człowiek nie jest w stanie wówczas uwierzyć tak w zupełności i otworzyć się na pełnię miłości Boga, jeżeli tej miłości człowieka nigdy nie doświadczył i jej nie przeżył. Myślę, że tak samo było z Chrystusem, że po prostu on nie byłby w stanie przyjąć krzyża, męczeńskiej śmierci na krzyżu, gdyby wpierw nie przeżył tej miłości dosłownie ludzkiej Maryi i Józefa, gdyby nie miał tej rodzinnej atmosfery ciepła, miłości, bezpieczeństwa, myślę, że nie byłby w stanie w zupełności otworzyć się na tą pełnię woli Bożej na krzyżu. Myślę, że tak właśnie jest często w życiu każdego katolika, który krocząc drogą krzyża przykazań, bo to jest nieistotne, czy to jest kapłan, czy siostra zakonna, czy ktoś świecki. Każdy, natomiast kto poważnie traktuje Słowo Boga, Jego wolę i przykazania, zawsze spotyka się z krzyżem, z cierpieniem i właśnie myślę, żeby przyjąć tak zupełnie, by przyjąć ten krzyż i w zupełnej pełni przeżywać cierpienie z Bogiem, człowiek też musi wpierw otworzyć się na miłość nadprzyrodzoną Boga, musi wpierw przeżyć tą miłość dosłownie ludzką. Nie jest w stanie, myślę, człowiek w pełni przeżywać miłość Boga, gdy nie przeżył nigdy wręcz tej dosłownie ludzkiej miłości. Myślę, że to jest właśnie taka zasadnicza podstawa. Człowiek nie jest w stanie tylko cierpieć, nie jest w stanie tylko dźwigać krzyż. On musi też mieć ten okres, w którym doświadcza ludzkiej życzliwości, ludzkiego dobra. Kiedy tego nie ma, człowiek nie jest w stanie otworzyć się na cierpienie, nie jest w stanie więcej znosić. Jest po prostu, staje się wtedy mały i zupełnie bezradny. W takim momencie myślę, że jedyną taką najdoskonalszą modlitwą jest wówczas: Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, bo już człowiek nie jest w stanie po prostu więcej i unieść. Wiele rzeczy zaczyna go przerastać. Ja to tak może mówię też częściowo, daję to takie krótkie, może takie niezupełnie świadectwo, ale właśnie tak, myślę, że tak było na przykład w moim życiu, że nie byłam w stanie, nie jestem w stanie się otworzyć na takie całkowite cierpienie z tego względu, że po prostu samej nigdy nie było dane doświadczyć, czym jest ludzka życzliwość tak w zupełności. Dlatego myślę, że na przykład ja mówię teraz o sobie, że nie jestem w stanie przyjąć tak tylko i wyłącznie krzyża. Oczywiście przyjmuję krzyż jako taki, bo każdy człowiek jakiś krzyż ma, ale nie jestem w stanie wziąć większego krzyża, który byłby ponad moją miarę. Jestem po prostu za mała, za słaba. Właśnie to jest ta modlitwa prośby. Właśnie jestem w takim okresie teraz, że moja modlitwa to jest taka modlitwa błagalna, że po prostu oddaję Bogu wszystko to, co przeżywam, co doświadczam, czym obecnie życie jest wypełnione, z taką prośbą o to, by po prostu Bóg w tym cierpieniu życia codziennego dał mi taką łaskę pociechy, bym po prostu umiała doświadczyć przez... Modlę się, właśnie na przykład ja modlę się teraz o miłość człowieka, abym mogła przeżyć w zupełnej pełni miłość Boga. Bo właśnie moje życie było właściwie od zawsze tylko krzyżem i ciężko byłoby mi mówić o Bogu na przykład teraz jako o miłości, kiedy w rzeczywistości w życiu tylko nasączana byłam cierpieniem i upokorzeniem, pogardą i tak dalej. I to byłoby takie bardzo dla mnie trudne teraz. Nie jest to na pewno okres, w którym byłabym w stanie zaprzeczyć, że Bóg nie jest miłością. Z kolei raczej myślę, że jest taki utwór, że tylko pragnienie jest światłem w ciemności, idziemy w ciemności. Myślę, że to jest taki okres, przez który ja teraz przechodzę, że to jest zupełna ciemność i zupełna noc. Gdzieś tam na dnie mojego serca tli się jeszcze nadzieja, że po prostu kiedyś będę w stanie otworzyć się tak w zupełnej pełni na miłość Boga, gdy przeżyję dosłownie tą ludzką miłość. Bo inaczej po prostu myślę, że człowiek nie jest w stanie przeżywać tylko cierpienie, tylko dźwigać krzyż, tylko przyjmować upokorzenia, tylko znosić te wszelkie obelgi, przyjmować tą życiową truciznę, którą jest nasączany w takich relacjach codziennych i nie jest w stanie w pełni też przeżyć swojego człowieczeństwa, bo człowiek musi mieć pewność, taką zupełną, totalną, że jest kochany. Ja wiem, Bóg nas ukochał zupełnie, to jest prawda, ale myślę, że Bóg nie byłby też w stanie przyjąć tej męczeńskiej śmierci wówczas, gdyby po prostu nie doświadczył tych relacji dosłownie w swoim domu, w ludzkim wymiarze przeżywania miłości.
Jeżeli Pani pozwoli, to tylko tak dopowiem, że Pan Jezus, jak bardzo te więzi ludzkie mocno przeżywał, to widać i w przypadku pogrzebu Łazarza.
Tak,
widać,
tak.
W jakie relacje przyjaźni wchodził ze swoimi apostołami, prawda?
Tak.
I jak blisko był z nimi i ludzie, którzy usługiwali. Jeżeli czytamy uważnie Ewangelię, to możemy zobaczyć, że byli to ludzie, którzy, mówiąc po ludzku, kochali Chrystusa. Po prostu kochali Go jako człowieka, jako mistrza i On tę miłość odwzajemniał, prawda?
Tak.
Więc rzeczywiście te więzi miłości są tutaj niesłychanie ważne.
Tak.
Jeżeli Pani pozwoli, wejdę Pani w zdanie. Na pewno jest to głęboka prawda w tym, co Pani mówi. Może tylko gwoli takiego uściślenia, bo żebyśmy nie popadli w pewien taki, jak to się mówi w teologii, antropomorfizm, a więc postrzeganie Chrystusa tylko w takim wymiarze ludzkim. Bez wątpienia jest prawdą, że Chrystus doświadczał jako człowiek miłości swojej matki Maryi, świętego Józefa. Nie zapominajmy jednak, że Chrystus ma świadomość boską. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Chrystus nawet jako maleńkie dziecko jest Bogiem i jest ściśle zjednoczony z Ojcem, który jest miłością, a więc przede wszystkim miłość, doświadczenie, że jest miłowany przez Ojca. Na pewno bez wątpienia niebagatelną rolę odgrywa doświadczenie ludzkiej miłości w przeżywaniu Boga jako miłości. Nie wiem jednak, czy aż tak bardzo jest to niezbędnym warunkiem, aby doświadczyć Bożej miłości. Nie zapominajmy, że Pan Bóg przerasta nasze ludzkie uwarunkowania, że On przecież może nam dać doświadczenie miłości, które przerasta ludzkie doświadczenie. On jest Bogiem, Bogiem wszechmocnym. I kto wie, czy czasem, gdy doświadczamy właśnie braku ludzkiej miłości, nie jesteśmy bardziej otwarci na tę miłość większą, doskonalszą. Ja rozumiem, że pozostaje pewna pustka emocjonalna, ale może właśnie to jest jeszcze większe otwarcie na dar Boży, który od Boga pochodzi.
Tak,
to...
ale myślę, widzi ksiądz, myślę, że Bóg wprawdzie przerasta w pewnym sensie te ludzkie uwarunkowania, ale nigdy nie
lekceważy ich, oczywiście.
W pełnym sensie, bo człowiek zawsze żyje w realiach tych ziemskich i w tych ziemskich realiach człowiek się spełnia i pełni wolę Bożą. W tych ziemskich realiach, w tych konkretnych warunkach, w jakich się znajduje. Myślę też, że taką istotą życia każdej osoby wierzącej powinno być dziękczynienie. To jest natomiast bardzo trudne, gdy człowiek nie jest w stanie zaakceptować swojej ułomności i ludzkich ograniczeń. Natomiast myślę, że dziękczynienie jest właśnie akceptacją życia przede wszystkim. Akceptacją życia w tej całej jego pełni. Jest to na pewno bardzo trudna rzecz. Bardzo trudna, bo człowiek się uczy tej akceptacji do końca swego życia i to nie jest tak, że rodzi się już z takim darem akceptacji, bo on się uczy, gdzie dziecko na przykład małe nie będzie w stanie kochać, jeżeli wpierw tego dziecka nie pokocha. Gdzieś kiedyś przeczytałam takie coś, że miłość nigdy nie jest bezinteresowna, bo jeżeli ktoś mówi kocham cię, to znaczy kochaj mnie. I myślę, że to jest ten zasadniczy warunek. Nie wiem, tak jakoś...
No o miłości mówi się bardzo wiele i może nawet wydaje się, że czasami za dużo i dlatego w tym potoku słów o miłości odmienianej na wszystkie możliwe przypadki ginie niekiedy to, co jest właśnie istotne, że przede wszystkim Bóg jest źródłem miłości, a wszelka miłość ludzka od Niego pochodzi i do Niego powinna prowadzić. I zgadzam się z Panią, że doświadczenie ludzkiej miłości jest o tyle potrzebne i niezbędne, aby do Boga prowadziło, ale popadlibyśmy w pewien błąd, gdybyśmy sądzili, że właśnie miłość ludzka jakby sama z siebie bierze się i dopiero pokazuje nam Boga. Ona z Boga wyrasta. I tu jeszcze, jeśli Pani pozwoli, podejmę kwestię taką, Pani poruszyła, że człowiek czasami doświadcza krzyżów, cierpienia, tego braku miłości, który go przygniata, który nie jest w stanie udźwignąć. Myślę, że nie jest to do końca tak. Pan Bóg zna naszą naturę. I nigdy nie dopuszcza takich prób, takich cierpień, których nie bylibyśmy w stanie udźwignąć. To nam się czasem tylko wydaje, że już naprawdę świat się nam na głowę zawalił, ale tak obiektywnie, tak jak ktoś tu z naszych przedmówców powiedział, gdy z pewnej perspektywy czasu spojrzy się na różne sytuacje, które teraz i tutaj doświadczamy, zauważamy, że tak naprawdę inni są w gorszej sytuacji, inni mają większe krzyże, większe cierpienia, większe osamotnienie. Myślę, że niekiedy zauważenie tego pozwala otrząsnąć się z takiego właśnie bólu zapatrzenia w siebie, takiego jakby kontemplowania własnego bólu. I niekiedy takie spojrzenie bardziej przed siebie, aniżeli tylko pod nogi, aby uniknąć kolejnych głazów, o które się będziemy potykać, pozwala nam widzieć cel, do którego idziemy, pomimo potykania się. Kiedy wiemy, dokąd idziemy, to nawet czołgając się, nawet na czworakach, nawet poranieni, dojdziemy na pewno do celu, a gdy będziemy patrzeć tylko pod nogi, a więc tylko się zasklepimy w swoim bólu, w swojej samotności, w swoim braku miłości, będziemy może i szli bez potknięć, ale wtedy nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, dokąd idziemy. Możemy stracić z oczu ten cel właściwy, cel ostateczny.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię, Eugeniusz Spieszyc. Mam dużo do powiedzenia, ale nie wiem, czy będę w stanie Ale ten ostatni temat i te wypowiedzi tej pani po prostu dały mi ten temat najważniejszy, że nie zgadzam się z tymi, no nie całkowicie nie zgadzałbym się z tymi wypowiedziami tej pani, że patrzeć na życie Chrystusa jako tylko na człowieka, to dla mnie jest niemożliwe. No niemożliwe ze względu, że to tak by wyglądało, jak człowiek został Bogiem. Jakby człowiek został, słuchając tej wypowiedzi tej pani, że wszystko zaczęło się od tego. Znaczy Bóg przyjął, przecież cały czas Ewangelia mówi, przyjął ciało ludzkie. I był Bogiem, tak jak ksiądz właśnie to nakreślił, i bałem się właśnie, że to zostanie pominięte, a jednak bardzo mi duchowo się ucieszyłem, że możliwe by było, żeby osoba duchowna takie coś powinęła.
Wie pan, my dzisiaj tak bardzo dużo w dzisiejszej takiej pobożności naszej podkreślamy na przykład świętą rodzinę, prawda, atmosferę, relacje takie ludzkie, w jakie Pan Jezus wchodził, prawda?
Uczuciowe,
ale rzeczywiście bywa czasami tak, że pod wpływem takiej bardzo liberalnej teologii zapomina się o tym, że Chrystus przede wszystkim był Bogiem, który przyjął ludzkie ciało, i tutaj dobrze, że Pan o tym powiedział, bo niektóre takie poglądy teologiczne na przykład na Zachodzie wręcz zrównują Chrystusa tylko do człowieka i to doskonałego, prawda?
Ja tu jednak może stanę na moment.
Jeszcze momencik właśnie, co ta pani powiedziała, z czym bym się całkowicie nie zgadzał. Powiedziała, że jeśli człowiek nie dozna miłości ziemskiej, czyli ludzkiej, to niemożliwe jest, żeby był otwarty na Boga. Ja według swojego doświadczenia, a mam jednak koło 70, i w życiu doznałem różnych, ale przeważnie, jeśli chodziło to nie, wrogość, wręcz wyśmiewanie się. No w tej chwili nawet doznałem takiego stwierdzenia, że jestem nienormalny, ponieważ czyn, który spełniam, jest według mnie może rzeczywiście nienormalny. Ale dzięki ta wiara duchowa, wiem, że miłość, a przede wszystkim bojaźń Boża mnie trzyma i dalej mi daje tą siłę właśnie do czynienia tego, co zaplanowałem, co jest według mnie, uważam, dla ludzi konieczne, a dla Boga chwalebne. No, mam w myśli dużo wypowiedzi, ale niestety nie jestem mówcą, nie jestem w stanie. Nieraz rzeczywiście mam jakąś skłonność, że potrafię pewne dużo rzeczy przekazać.
Czyli damy teraz głos księdzu doktorowi, tak?
Tak, właśnie.
Dziękuję panu bardzo za tę wypowiedź, ale proszę się nie obrazić na mnie, że ja jednak troszeczkę stanę w obronie tej pani przedmówczyni, bo myślę, że chyba nie miała złych intencji i z pewnością nie możemy jej tutaj posądzać o wygłaszanie jakiejś herezji, broń Boże. Raczej ja bym czytał intencje tej pani. Ona zwróciła większą uwagę na ten taki wymiar przeżyciowy, uczuciowy. Oczywiście jakby zakładając, tak mi się wydaje, że jest oczywiste dla nas, iż Chrystus jest Bogiem, natomiast skoncentrowała się chyba w świetle własnych przeżyć, pewnych zranień emocjonalnych, które się wyczuwało z jej wypowiedzi, i jakby próba identyfikowania się z Chrystusem, który gdyby się znalazł na jej miejscu, właśnie takiej ludzkiej sytuacji, gdyby nie miał doświadczenia miłości rodzinnej, z pewnością chyba nie byłby to, prawda, brzmiało to na zasadzie pewnego przypuszczenia, pewnej takiej roboczej hipotezy, a więc nie jakiegoś twierdzenia dogmatycznego, więc tutaj, ale oczywiście jeśli my prostujemy pewne poglądy, to nie po to, żeby komuś tutaj wytykać jego jakieś tam błędy czy coś, tylko żebyśmy po prostu nie pogubili się, żeby czasem nie utrwalały się w nas jakieś niekiedy błędne czy nieprecyzyjne przeświadczenia.
Mam jeszcze tylko jedno takie pytanie, bo wydaje mi się, że chyba nie jest błędną właśnie ta teza, że człowiek, który doznaje miłości tej ziemskiej, łatwiej otwiera się na miłość Boga, prawda? Że
tak,
to jest...
to tak.
Ja myślę, że to chyba zwłaszcza ludzie młodzi jakoś tak bardzo, bardzo mocno akcentują właśnie to przeżycie takich doświadczeń miłości domu, więzi przyjacielskich, więzi miłości między rówieśnikami, że to jeżeli to jest tak po Bożemu przeżywane, to ich chyba bardzo bardziej otwiera się na to spotkanie z Panem Bogiem.
I może odwróćmy sytuację. Mhm. Wydaje mi się, że, bo mówimy cały czas o kryzysach, chciałbym, żebyśmy jednak pamiętali o tym wiodącym temacie, o kryzysie w życiu duchowym. I wydaje mi się, że jeśli mamy do czynienia ze zjawiskiem częstych kryzysów duchowych, to właśnie rodzą się one z braku doświadczenia miłości w domu, z pewnej pustki emocjonalnej, która nie jest w stanie być zapełniona także doświadczeniem religijnym, bo jest jakaś przepaść.
Jeszcze tak chciałam dodać, że Bóg stał się człowiekiem, żeby pokazać nam właśnie, jak być człowiekiem. I wydaje mi się, że nie wpycha nas jakoś w ciemność i w tpienie, uprzednio nie doświadczając nas swoją miłością, poprzez różnie to robi, poprzez ludzi, poprzez różne doświadczenia. My tylko musimy nauczyć się zauważać właśnie to, że to wydarzenie to jest miłość, którą Bóg nas głęboko obdarowuje.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Była po prostu mowa o tym, że nie... I krzyża, jak jest tego, że się nie...
Niestety, przepraszamy, nierozerwane połączenie. Halo, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No, wieki mamy teraz i zawsze.
Ja chciałem tam do programu.
Bardzo proszę, już można mówić, tylko proszę ściszyć radio, żeby nam nie przeszkadzało i pan jest już na antenie.
Tak, jestem na antenie.
Tak.
Ja nazywam się Ryszard. Wyłączyłem tej chwili. Nazywam się Ryszard. Często i gęsto dzwonię z Berlina. Dzisiaj jestem w Toruniu, u mojej mamusi na działkach Józefa, moich kochanych rodziców. I jutro jadę na pielgrzymkę rano do Częstochowy. Bardzo się cieszę z tego. Tak. Bardzo piękny temat. Powrót do Pana Boga, to powrót do wiary. Mój się zaczął od tego, że najpierw musiałem być w poważnym dołku. W poważnym dołku, gdzie, jak znamy przysłowie, że tonący się brzytwy złapie, już nawet brzytwy nie miałem, wszystko się ode mnie odwróciło. Zostało mi tylko słowo Pan Bóg. W tym momencie wypowiedziałem: Panie Boże, rządź moim życiem, bo ja jestem za głupi. I to już jest jakiś czas, ponad rok temu. I On rządzi moim życiem. Bardzo pięknie rządzi, jestem szczęśliwym dzisiaj człowiekiem. Chociaż nieraz mnie zostawia na jakiś czas, nieraz na kilka tygodni. I początkowo się bardzo się martwiłem, że mnie zostawił, że mnie nie chce, że... No, martwiłem się. I nie tak dawno przyszedłem później do domu, włączam radio i słyszę drogę krzyżową spod Legnicy. Ukląknąłem. Cisza. Modlę się, słucham. I w pewnym momencie z mojego słuchania odszedłem jak gdyby. Przeszedłem na moją medytację. I tak mówię: Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Jest taka cisza, przepiękna cisza, ale jakaś taka dziwna cisza. Gdzie Ty jesteś? I w tym momencie włączam się z powrotem w radio, słucham i słyszę: ja jestem przy Tobie. Tylko patrzę na Ciebie, jak się modlisz, jak kiedyś na mojego syna w Ogrodzie Oliwnym. Tak do mnie to bardzo dotarło, że od tego czasu specjalnie się nie martwię, tylko wiem, że te cisze, które przeżywam, to są właśnie te okresy, gdzie mam pogłębiać swoją wiarę dalej. Dalej i w tym momencie od pewnego czasu już się nie martwię, tylko pogłębiam, czytam, kupuję ciekawsze książki, Biblię, Stary Testament bardzo mnie interesuje i działam. I przychodzi moment, gdzie znowu spotyka ciekawych ludzi, czyli podsuwał mi specjalnie ciekawych ludzi, którzy potrzebują tego, co ja mam ewentualnie do powiedzenia. I przychodzi znowu szczęście, nieraz znowu na kilka tygodni. Jest to przepiękne właśnie, ale należy się dalej pogłębiać. Te ciszę wykorzystuję na pogłębianie. Jeszcze może tak obrazkowo nieraz to widzę w ten sposób, że tak jak naziemny tato uczy malutkie dziecko pierwszych kroków, trzyma za rączki i prowadzi. W pewnym momencie puszcza te ręce, ale trzyma je obok w pogotowiu. I tak uważam, że nasz Ojciec Niebieski, Pan Jezus, tu robi z nami właśnie, że w tym momencie mnie puszcza, ale bardzo blisko mnie jest i w razie czego mnie przytrzyma, jeśli widzi, że działam w dobrym kierunku. naturalnie. I z tego się bardzo, bardzo cieszę, że w jakiś sposób to zrozumiałem i to mi bardzo, bardzo pomaga. No może to na razie na tyle.
Dziękujemy bardzo. Tutaj chcą panu odpowiedzieć właśnie studentki Agnieszka i Kasia. Już tutaj zdają
się... Ja nie wiem, jeśli by były pytania, może, bo się chyba wyłączę, chciałbym dać również tę możliwość innym zadzwonić.
Tak, tak, ale właśnie dziewczęta chcą podjąć ten temat, proszę, także proszę, proszę nas
Bogiem
słuchać.
W takim razie
z Bogiem dziękujemy.
Z Panem Bogiem dziękujemy.
To, co pan powiedział, przywołało mi na pamięć pewne wydarzenie biblijne. Uczniowie wypłynęli wraz z Jezusem na jezioro i w pewnym momencie napotkała ich burza. Doświadczenie apostołów. Jezus śpi, nie ma go, jakby jest nieobecny. Budzą go i: Panie, zrób coś, uczyń nas, zostawiłeś nas. Jezus mówi: bojaźliwi jesteście, małej wiary. I co uczynił? Uciszył wszystko. I tak jak pan powiedział, powiedział Panu Bogu tak: chcę iść za tobą, ty rządź moim życiem. To jakby wypłynął pan na głębie wraz z Chrystusem. Jednakże zdarzają się te momenty ciszy, jak pan mówi, jakby nieobecności Boga, pewnego kryzysu. Ale czy Boga nie ma? Ewangelia mówi: Bóg jest. Bóg jest przy nas także w tym momencie kryzysu, w momencie trudności. Człowiek traci jakby podstawy tego, na czym stał, a jednak takie ma wrażenie, że tak to przeżywa, że Pan Bóg go zostawił, a jednak Chrystus jest. I co jest ciekawe, że po tym doświadczeniu apostołów, po tym doświadczeniu burzy na jeziorze, kiedy Jezus uciszył tę burzę, uciszył wicher, apostołowie zapytali, kimże On jest? Przecież będąc z Nim, chodząc z Nim, słuchali, jak naucza, widzieli, co czyni, wydaje się, że Go znali. A w tym momencie pytają jakby, no kimże On jest? Więc On nie jest tym kimś, za kogo Go uważaliśmy. Może wstawiliśmy Go w jakieś...
Apostołowie jakby na nowo odkrywają
tak,
Chrystusa.
Wstawiliśmy Go w jakieś ciasne ramy. A w tym momencie kryzys pozwala nam zobaczyć, że Chrystus jest kimś większym. Kimś, kto przekracza nasze wyobrażenie. I tak mi się wydaje, że właśnie to doświadczenie apostołów na jeziorze jest często także naszym doświadczeniem. My mówimy Chrystusowi tak, nagle doświadczamy upadku, cierpienia, kryzysu, a jednak On jest, On nas dźwiga. Dlaczego jesteś bojaźliwy? Dlaczego się lękasz? Ja jestem.
Ja jeszcze tu chciałam tak dodać, to się przewija przez wszystkie wypowiedzi. Wynika, to znaczy, można zauważyć taką rzecz. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami, idziemy do domu. I Bóg na naszej drodze stawia nam ciemności, takie tunele, w których wydaje nam się, że jesteśmy sami. Mi się wydaje, że to jest po to, żeby Bóg nam mówi tutaj: zastanów się, co jest tak naprawdę ważne. Szukaj mnie, wyrzuć śmieci. Jaki jest sens? Gdzie jest miłość? Żeby znaleźć to, co sprawi, że my nie zgubimy drogi. Po to jest ciemność, żeby odnaleźć światło i żeby odnaleźć coraz więcej tego światła i żeby to nie było światło fałszywe. Bóg jest prawdziwym światłem, drogą, prawdą i życiem.
To jako echo tutaj padły te słowa, echo doktryny świętego Jana od Krzyża, która, jak wiemy, przede wszystkim koncentruje się wokół tajemnicy tak zwanych nocy. I święty Jan od Krzyża tłumaczy, że noc to jest tylko brak światła, nic się nie zmienia. Kiedy zapada, zachodzi słońce, przecież nie znikają domy, ulice, samochody, wszystko pozostaje, nie ma tylko światła, dlatego wydaje się, że właśnie jest ciemno i wydaje się, że nic nie ma, ale tak naprawdę wszystko jest tak, jak było, tylko my nie mamy światła. I czasem właśnie nasze kryzysy to jest takie jakby zamknięcie oczu, pomimo światła, albo też właśnie jakby takie schowanie się przed światłem i dlatego nam się wydaje, że cały świat wokół nas znika.
I jeszcze tylko takie jedno zdanie tutaj chciałam dodać, że właśnie w takiej ciemności, kiedy nie ma światła, dojrzałość, to, że nasza wiara jest dojrzała, jakoś wynika z tego, że my w ciemności umiemy nie zaprzeczyć, że doświadczyliśmy miłości i że światło było. Tutaj jest sztuka, wiara i jakieś zaufanie Panu Bogu.
Prosimy bardzo, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze
dziewica.
Właśnie proszę księdza, dzwonię, bo jestem akurat w bardzo wielkim konflikcie. W takim konflikcie duchowym. Jestem kobietą, mam 50 lat i przeżywam ten straszny okres, tak zwany klimakterium. I proszę mi powiedzieć, to moje zachowanie jest po prostu niezgodne z tym, co ja bym po prostu chciała myśleć, chciała robić. To wypływa z jakiegoś mojego wnętrza. Po prostu jakoś bardzo buntuję się przeciwko Bogu, że wychowałam czwórkę dzieci. Dużo kobiet ma dzieci, wychowuje, męczą się, bo wychowanie dobre dziecka to jest strasznie ciężką pracą. I teraz, gdy mogłabym już troszeczkę odpocząć, po prostu być wolniejszą od tych obowiązków może. Przeżywam tak straszne chwile, te gorączki, te straszne myśli. Dzisiaj nawet myślałam o samobójstwie. Zrobiłam awanturę. Po prostu, no straszny mam konflikt taki duchowy. Dlaczego właśnie Bóg zrozumie, jak ktoś pali papierosy, pije alkohol? Po prostu to on sam sobie wini, prawda? Że jest taki, a nie inny, że może ma jakąś chorobę. Ale to ja nie chcę tak się zachowywać, a to po prostu wypływa nie ode mnie. I proszę mi powiedzieć, z takimi myślami, że ja mam żal po prostu do Boga. Czy ja mogę chodzić do komunii, do spowiedzi? Bo ja uważam, że wszyscy mówią, że Bóg jest wielką miłością, że kocha człowieka. A to jakoś, no, nie jestem do tego przekonana. Nie wiem, no biję się strasznie z myślami, ze wszystkim. Nie chodzę już nawet do komunii, do spowiedzi, bo jestem w konflikcie jakimś. Właśnie w tym duchowym konflikcie. Nie wiem. Może ksiądz mi coś poradzi. Jak mam się właśnie zachowywać? Mąż po prostu nie akceptuje mojego zachowania. Po prostu on uważa, że to jest... No nie wiem, że się zachowuje nienormalnie. Ale w tym okresie właśnie kobieta, no, odrzuca jakoś. Odrzuca mężczyznę, odrzuca wszystkie zbliżenia. A to nie jest ode mnie zależne. I po prostu nie wiem, czy moja rodzina się rozpadnie przez to. Jak mam się ratować?
Droga pani, ja zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo delikatny i trudny problem. Myślę jednak, że popełnia pani pewien błąd, odcinając się od źródła życia, uciekając od Chrystusa, który jest lekarzem. Jeżeli pani źle się czuje, to idzie pani do lekarza. Nie mówi pani, że pójdę do lekarza, jak wyzdrowieje. Właśnie Pan Jezus jest tym, który powiedział, że nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy źle się mają. Jeżeli więc pani doznaje takich wewnętrznych buntów, to tym bardziej trzeba korzystać z mocy Chrystusa, którą czerpiemy poprzez sakramenty pokuty i Eucharystii. Właśnie w Chrystusie szukać oparcia. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Pani nie akceptuje siebie, bo jest akurat w takim stanie, ale tu nie można mieć pretensji do Pana Boga, że taką stworzył ludzką fizjologię. Niech Pani uwzględni przecież, że Pani jest matką, że Pan Bóg wyposażył Panią w ten przepiękny, cudowny geniusz kobiety, dzięki któremu jest Pani matką, była Pani matką w sensie fizycznym. W tej chwili zadaniem Pani jest być jeszcze bardziej matką w sensie duchowym. Jest Pani ogromnie potrzebna swojej rodzinie, swoim bliskim. Właśnie pracując swoim geniuszem kobiety, czyli tą wrażliwością na człowieka, jak pisze Ojciec Święty w liście Mulieris Dignitatem. To znaczy, musi Pani, tak mi się wydaje, przepraszam, że tak mówię takim apodyktycznym tonem, musi Pani, ale wydaje mi się, że właśnie drogą wyjścia z tego kryzysu, który, jak wiem, no po prostu sam przechodzi z czasem, więc trzeba go poniekąd też jakby przetrzymać, przeczekać, tak jak ulewną burzę. Więc po pierwsze trzeba jakoś tak zauważyć, co mogę w mojej sytuacji zrobić dla moich bliskich. Zmieniła się moja rola. Dorosłe dzieci może nie potrzebują już moich ciągłych upomnień, dorady, kontroli, bo one chcą żyć własnym życiem. Trzeba uszanować dałość, indywidualność własnych dzieci, ale to nie znaczy, że Pani ma się stać na nich obojętna, przeciwnie. Właśnie może im Pani towarzyszyć, na przykład ofiarując jakimiś aktami wiary swoje cierpienie, to, fizyczne towarzyszące temu trudnemu okresowi, ale i to cierpienie duchowe, tego to poczucie pustki, osamotnienia, odrzucenia, tego uczucia, że mąż panią nie akceptuje. Myślę, że mąż panią bardzo kocha i razem z panią cierpi. I nie wolno z góry zakładać, że on panią nie akceptuje. Na jakiej podstawie pani to twierdzi? Czy nie jest to czasami tylko taki sąd, w którym my wierzymy, a nie mamy jakby podstaw? Po prostu może to jest tak, że jakoś nie akceptujemy siebie, więc wydaje nam się, że wszyscy nas dookoła nie akceptują. Więc ja myślę, że warto by pomyśleć w ten sposób, że no, mam trudny okres, popełniam błędy, jestem rozdrażniona, odrzucam moich bliskich, odrzucam ich gesty życzliwości, rani ich w ten sposób, ale jestem człowiekiem rozumnym, jestem człowiekiem, który potrafi sobą kierować i dlatego, kiedy minie ta chwila słabości, mówię, przepraszam, pozwólcie mi przeczekać ten trudny okres, nie gniewajcie się, ja was naprawdę kocham, nie bójmy się mówić sobie, że ja cię kocham. Człowiek tak bardzo chce to usłyszeć. Ale szczerze, nie udawane takie komplementy, ale taką szczerą prawdę. Jak bardzo my się boimy mówić sobie to, co naprawdę czujemy, nawet wtedy, gdy jest nam źle. Wolimy zasłaniać się krzywdzącymi niekiedy bardzo ogólnikowymi sądami. I myślę, że to jest jakiś jeden ze sposobów wyjścia z tej trudnej sytuacji. I ufam, że łaski Bożej pani nie zabraknie, jeżeli pani zwróci się do lekarza, do Chrystusa lekarza i otworzy się pani bardziej na swoich bliskich, zauważy pani ich potrzeby, w których można się włączyć mądrze, towarzysząc swoją modlitwą, swoim cierpieniem, życzliwością, życzliwym uśmiechem, zamiast zamykać się w sobie, w swoim cierpieniu. Myślę też, że bardzo pomaga w takim rozładowywaniu różnych napięć emocjonalnych i innych taka prosta rzecz jak uśmiech. Kiedyś mi przeczytałem taką bajkę, proszę wybaczyć, że to tak zabrzmi może banalnie, taką bajkę, która bardzo może nas wiele nauczyć. Kiedyś przypadkowo do pałacu, gdzie był salon z wieloma lustrami, zabłąkał się pies. I kiedy wszedł do tego salonu, nagle zobaczył odbicie w lustrze, swoje odbicie, sądząc, że to jest jakiś inny pies, wystraszył się i na wszelki wypadek wyszczerzył zęby do tego swojego odbicia i nagle zobaczył, że dziesiątki odbić w lustrach wyszczerzyły do niego zęby, a więc poczuł się zagrożony przez setki psów, które na niego zawarczały. Więc zaczął rzucać się w obronie siebie do poszczególnych luster, tak aż no, z wyczerpania padł. A wystarczyłoby, żeby na widok tego odbicia swojego psa pomerdał ogonem.
Prosimy bardzo, dziękujemy słuchaczce i następny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Czyli już na antenie jest,
tak? Jest pani na antenie, bardzo
dobrze,
proszę.
Dziękuję, wyłączam radio. Więc niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziękuję.
Teraz jest zawsze.
Ja z Wiednia dzwonię, nie Czesława. I więc dużo, temat jest wspaniały, piękny i tak słyszę właśnie różne rozmowy. I chciałabym do tej pani się zwrócić, właśnie ostatniej, że jeżeli ma taki kryzys, więc kryzysem w wierze jest przyczyną szatan. I to, o tym trzeba wiedzieć dokładnie. Ja mam bardzo dobre doświadczenie w tym względzie. Bardzo wcześnie dowiedziałam się o tym i po prostu jak ojciec mi zmarł, ja już nieraz dzwoniłam do Radia Maria i były takie różne tematy i tam zawsze włączałam to właśnie jak ojciec pouczał mnie po prostu i mówił mi bardzo wiele, na śnie przychodził. To było wspaniałe dla mnie, dlatego że poznawałam życie od prawdy, od strony takiej, jak to się mówi, jak to jest prawdziwie.
Więc no, tego typu przeżycia, one są oczywiście nieweryfikowalne, my tutaj nie możemy nad nimi dyskutować i możemy tylko przyjąć to, że to jest pani świadectwo, ale proszę księdza, no właśnie, czy tylko szatan jest przyczyną tych kryzysów duchowych, czy kryzys jest jakimś zrządzeniem szatańskim?
No byłoby przesadą przypisywać każdy kryzys szatanowi. Owszem, są kryzysy wywołane działaniem szatańskim, ale myślę, że jest to temat bardzo rozległy i zasługiwałby zupełnie na odrębną audycję z udziałem ludzi, którzy, a więc egzorcystów, którzy mają do czynienia i są specjalistami w walce z działaniem szatańskim. Nie zapominajmy, że źródłami kryzysu, tak jak już tu padały takie stwierdzenia, mogą być źródła kryzysu w naszej naturze, w naszej słabości, w naszej naturze zranionej grzechem pierworodnym, w słabości naszej psychiki, w słabości naszego ciała. Cała literatura mistyczna, chociażby wspomniane przeze mnie dzieła świętego Jana od Krzyża, czy świętej Teresy od Jezusa, czy też ktoś tutaj przywołał postać świętej siostry Faustyny, przekonują nas w sposób niezbity, że często źródłem takiego duchowego kryzysu jest Boże działanie, które ma na celu oczyszczenie, udoskonalenie i jakby poprowadzenie według Bożej pedagogii człowieka do pełni zjednoczenia z Bogiem miłością. Więc uważam, że jest to przesadne stwierdzenie, jakoby w każdym przypadku źródłem kryzysu był szatan.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam na imię Paweł i dzwonię z Warszawy. Żeby była pełna jasność, ja jestem tylko, powiedzmy, z wykształcenia teletechnikiem i proszę traktować, że moja wiedza tutaj w zakresie służenia radą jest no, bardzo mizerna. Natomiast tylko i wyłącznie mogę mówić o swoich doznaniach, które towarzyszyły mi na mojej drodze życiowej i które, no, można tak powiedzieć, używając takiego cudzysłowu, w towarzystwie Boga, no, odbywa się to na przestrzeni ostatnich 4 lat. I tak to wygląda z mojej pozycji, że jeśli to, powiedzmy, może być dla kogoś radą moje doświadczenie, no to dobrze, jeśli będzie chciał z tego skorzystać. Mianowicie, to co ta pani mówiła, uważam, że już jest w jakimś sensie właśnie przejawem Bożej miłości, bo nas ośmiela dobry ojciec do tego, że my potrafimy być wobec niego szczerzy. Ta pani okazała duży rodzaj szczerości, mówiąc o swojej słabości i dalej, jeśli będzie, powiedzmy, tą drogą podążała, to znaczy przysłuchiwała się temu, co mówi Bóg, będzie wchodziła tylko w dialog z Bogiem, a nie będzie przysłuchiwała się tym złym potrzebom, no to będzie podążała drogą miłości. Druga rzecz, która też, powiedzmy, bo tak mi to kiedyś w życiu doskwierało, że nazwijmy to, był to okres niepowodzeń. Ja te wszystkie niepowodzenia uznałem jako objaw Bożej miłości, bo nie kojarzę miłość z słowem tym, co się nazywa, że to ma znaczyć, że ja kogoś lubię. Te niepowodzenia, które w moim życiu Pan Bóg dopuścił, one były również przejawem Bożej miłości i one mnie poprowadziły w dobrym kierunku. Mianowicie taka z tego okresu wywodzi się maksyma, że należy schodzić z pozycji człowieka potrzebującego na pozycję człowieka dającego. Nawet najbiedniejszy jak jestem, to wiem, że mam możliwość komuś coś dać. I to w tym momencie, kiedy, powiedzmy, do człowieka zacznie docierać, że w tej swojej biedzie mogę jeszcze coś komuś ofiarować, również prowadzi mnie w kierunku miłości. I na przykład to, co było wcześniej sygnalizowane przez panią, która bardzo tutaj, powiedzmy, rozległy wywód robiła i bardzo mądry, że człowiek musi doznać ludzkiej miłości. I to, co było przejawem ludzkiej miłości w rodzinie nazaretańskiej, to również miało swoje zakorzenienie w Bogu, bo no, wydaje mi się, że bez Boga prawdziwej miłości chyba nie da się przeżywać. To tyle. Szczerze tutaj, powiedzmy, powiem, że to jest takie no, bardzo nieposklejane, ale no, tyle, co można w krótkim czasie. Serdecznie dziękuję i Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Jest to, jak Pan mówi, może nieposklejane, ale bardzo głębokie i prawdziwe. Ja może tylko dopowiedziałbym do słów Pana słowa zawarte w Piśmie Świętym, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Rzeczywiście musimy starać się wciąż przechodzić z pozycji biorcy do pozycji dawcy, bo tylko w ten sposób człowiek siebie realizuje. Przypomniał to Sobór Watykański II w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, że człowiek, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może się w pełni inaczej odnaleźć, jak tylko poprzez bezinteresowny dar ze siebie samego. Więc jeżeli człowiek nie ofiarowuje siebie Bogu drugiemu, nie odnajdzie siebie, nie zrealizuje siebie i będzie wciąż popadał w kryzys.
Pan powiedział jeszcze bardzo ważną rzecz. Problem przeżywania kryzysu w samotności
bądź przeżywanie kryzysu z kimś. To znaczy, doświadczam trudności i zamykając się na innych, przeżywam je sama. Człowiek, tak mi się wydaje, że pierwszym krokiem ku rozwiązaniu kryzysu, który nas spotyka, jest podzielenie się tym, co przeżywam. Po pierwsze, podzielenie się tym z Panem Bogiem, otwarcie ku Niemu, nawet zapytanie, Panie Boże, czego chcesz? Dlaczego ten kryzys mnie spotyka? Właśnie pytanie się Pana Boga i szukanie odpowiedzi, ale także dzielenie się tym, co przeżywam z drugim człowiekiem. To szatan chce, abyśmy pozostali z problemem sami. I w tym momencie on tę sytuację wykorzystuje, bo wie, że jesteśmy słabi. I jeżeli nie wyjdziemy z tym problemem, to zagubimy się. A tak jak powiedziałam, pierwszy krok ku rozwiązaniu problemu to właśnie wyjście na zewnątrz i podzielenie się tym, co przeżywam.
I jeszcze tu chciałam tak dodać, też Pan wspomniał o takiej prawdzie, że ja muszę w prawdzie stanąć przed Bogiem. Wiadomo, pewnie wszyscy tego doświadczają, że to wymaga ogromnej odwagi, przyznać się przed Bogiem do tego, jakim ja jestem. Jest to konieczne, ponieważ Bóg, aby nas uzdrowić, chce, żebyśmy my stali przed Nim prawdziwi. Bóg nie przemieni fikcji, nie przemieni nas jako aktorów. My musimy stanąć przed Bogiem jako my, z naszym życiem, a nie jako my, jacyś piękni, którzy i nieprawdziwi.
Tak, proszę Państwa, telefony dzwonią i wszystkie cztery linie pokazują nam tutaj, że Państwo chcą rozmawiać, ale niestety audycja ma swój wymiar czasowy ograniczony. I bardzo dziękuję księdzu doktorowi za ten dzisiejszy temat, za wizytę w studiu i spróbujmy to chociaż jakoś podsumować, ująć w kilku zdaniach.
Mili Państwo, myśmy w międzyczasie próbowali tutaj się w tym naszym małym gronie jakoś tak porozumieć co do tego, czy nie należałoby tego tematu jeszcze podjąć przynajmniej jeden raz, bo wydaje mi się, że nie wyczerpaliśmy ogromnego bogactwa, jakie kryje się za tym hasłem kryzys duchowy. Kto wie, czy nie będzie trzeba jeszcze do tego tematu powrócić. Mam nadzieję, że to się uda. Proszę jednak pozwolić, że właśnie jakby podsumowując te bardzo cenne wypowiedzi, za które serdecznie dziękuję w imieniu także tutaj moich studentek, zwrócę uwagę na kilka takich jakby zasad, które także i psychologia personalistyczna podaje jako pewnych wskaźników do wychodzenia z kryzysu. Zwłaszcza dotyczy to kryzysu duchowego. Otóż po pierwsze, wydaje się, że aby wyjść twórczo z kryzysu i dzięki temu wzrastać duchowo, rozwijać się, zbliżać się ku Chrystusowi, trzeba starać się spojrzeć na całą sytuację realistycznie. Właśnie jakoś tak starać się zobiektywizować te swoje przeświadczenia, przekonania, a więc przede wszystkim zbadać przyczyny, dlaczego tak jest. Czego ten kryzys dotyczy, jak doszło do tego kryzysu. Starać się jakby postawić diagnozę. Dalej, drugie zalecenie to zachować optymizm. Wiadomo, że w sytuacji kryzysu człowiek, tak jak mówiliśmy na samym początku, przeżywa ten stan jako stan taki bardzo pesymistyczny, w którym gotów jest odrzucać siebie, otaczającą rzeczywistość. Należy pamiętać o tym, że każdy kryzys owszem, niesie ryzyko upadku, ale niesie przede wszystkim wielką szansę rozwoju, która jednak nie przychodzi bez pewnych ofiar, które trzeba podjąć. A więc, żeby chwilowej porażki nie traktować jako klęski kompletnej. Po trzecie, starać się w sytuacji kryzysu uwzględnić jakby całość swojego życia, żeby pewnego momentu, pewnej chwili nie traktować jako już całego życia. To jest tylko pewien moment, pewien epizod w naszym życiu, jakiś zakręt, ale zakręt to jeszcze przecież nie cała droga. Warto zdawać sobie z tego sprawę, aby dzięki temu nabrać takiego, jak mówimy, zdrowego dystansu do zaistniałej sytuacji. Po czwarte, psychologowie radzą, aby zresztą literatura z zakresu teologii duchowości także radzi, aby w sytuacji kryzysu nie bać się skonfrontować własnych doświadczeń, porównać kryzysy, które przeżyliśmy, jakoś tak przypomnieć sobie różne sytuacje. Tu Agnieszka powiedziała, powołując się na świętego Ignacego Loyolę, żeby umieć właśnie porównać różne sytuacje kryzysowe i wtedy zobaczyć, że rzeczywiście z nich zawsze wychodziliśmy jakoś, dzięki Bogu, obronną ręką. Po piąte, ważne jest, aby w sytuacji kryzysu umieć otworzyć się na doświadczenie innych, tak jak właśnie czyniliśmy to w trakcie naszej audycji, aby skonfrontować siebie z innymi, zaczerpnąć z doświadczenia innych, by zobaczyć, jakie inni znaleźli sposoby radzenia sobie ze swoimi problemami. Szósta rada to, nazwałbym ją taką, zachowanie takiej solidarności. Otóż też Agnieszka mówiła o tym niebezpieczeństwie zamknięcia się w kryzysie. Otwórzmy się na innych, bądźmy, jakby to powiedzieć, solidarni. Niech nam się nie zdaje, że ja sam ze sobą sobie poradzę. Szukajmy, nie bójmy się szukać pomocy u innych ludzi. Nie bójmy się z zaufanymi osobami, zwłaszcza ze swoim spowiednikiem czy kierownikiem duchowym, rozmawiać o swoim kryzysie, zgłaszać swoje problemy. Często samo tylko zakomunikowanie tego kryzysu już będzie wielkim krokiem w kierunku jego rozwiązania. Dalej, potrzebna jest asceza jednak, kontrolowanie siebie, pokonywanie swoich słabości, praca nad swoimi słabościami, także w sytuacji kryzysu. Wreszcie, to chyba ósma taka rada, nie zapominajmy, że sami nie poradzimy sobie ze swoimi problemami duchowymi, że musimy sięgnąć zawsze po pomoc Bożą, wezwać Bożej pomocy. Tak bardzo popularny w świecie jest w tej chwili obraz Bożego Miłosierdzia z napisem Jezu, ufam Tobie. Wydaje się, że to jest taki pierwszy krzyk, jaki powinniśmy wydać ze siebie, ilekroć doświadczymy kryzysu, aby szukać pomocy w Bogu. Dlatego też kolejna rada, kryzys powinien być przeżywany w modlitwie, powinien być przedmiotem naszej modlitwy. Trzeba nam się modlić wokół tego tematu, który jest źródłem czy przyczyną kryzysu. I na koniec ufność. Pięknie pisze prorok Jeremiasz w swoich lamentacjach. Dobry jest Bóg dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana.
Bardzo dziękuję księdzu. Drodzy Państwo, czas już na naszą modlitwę na zakończenie dnia. Proszę o przygotowanie modlitewników. Agnieszka poinformuje Państwa, gdzie możemy odnaleźć teksty naszych modlitw. A ja oczywiście zapraszam kogoś, aby łączył się z naszym studiem i telefonicznie brał udział w modlitwie, której przewodniczył będzie prowadzący dzisiejszą audycję ksiądz doktor habilitowany Marek Chmielewski.
Hymn Wszystkie nasze dzienne sprawy z trzeciego tygodnia w wydaniu skróconym liturgii godzin, strona 116, w wydaniu skróconym strona 166. Psalmodia, czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa i modlitwa z tekstów po pierwszych nieszporach niedziel i uroczystości, w tomie trzecim, strona 1020, w wydaniu skróconym 1173. Responsorium i pieśń Symeona, w tomie trzecim, strona 1021, a w wydaniu skróconym 1169. Antyfona końcowa pod Twoją obronę, w tomie trzecim, strona 1019, a w wydaniu skróconym 1172.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen. Alleluja.
Skupmy się na chwilę w duchu. Dokonajmy rozrachunku dnia. Pomyślmy, za co szczególnie chcemy podziękować Bogu, za jakie dobro, którego doświadczyliśmy z Jego ręki, a za jakie nasze niedoskonałości, grzechy chcemy Go przeprosić.
wszystkie nasze dzienne sprawy. Przyjm litośnie Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech się nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone w dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy niebo osiądziem, tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże,
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Nie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.
Wśród nocy
błogosławcie Pana.
Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy,
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Drodzy Państwo, i tą wspólną modlitwą kończymy dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj w naszym studiu gościliśmy księdza doktora habilitowanego Marka Chmielewskiego z Instytutu Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także panią Agnieszkę i panią Katarzynę Bóg-Zapłać za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że zachęciliśmy w ten sposób także Państwa, aby słuchać wtorkowych audycji, zwłaszcza młodych ludzi, audycji Moja Duchowość. To raz w miesiącu ta audycja jest na razie, może będzie jej częściej niż raz w miesiącu, a to by się przydało. Księże doktorze, ostatnie słowa.
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy dodzwonili się do nas, wszystkim, którzy słuchali nas. Chcę podziękować także wszystkim tym, którzy słuchając naszych rozważań i naszych dyskusji jednocześnie modlili się, bowiem tylko w ten sposób możemy tworzyć atmosferę duchowego wzrastania. Chcę w tym miejscu w imieniu swoim wszystkich pracowników Instytutu Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnych tutaj studentek, wszystkich pozdrowić bardzo serdecznie i życzyć, aby życie duchowe, do którego zostaliśmy wezwani we Chrzcie Świętym, stale w nas się rozwijało, aby było zapowiedzią tej pełni życia, która jest w Bogu, w Chrystusie, w życiu wiecznym. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, my również bardzo gorąco dziękujemy.